Jak wiecie, od pewnego czasu mamy jakby tak kierownictwo, że Pan Jezus przez Ducha swego Świętego prowadzi nas do poznania tego objawionego imienia, które jest świętym imieniem. I to nie chodzi o to i starotestamentowe imię Jahwe, którym Bóg się okazał Mojżeszowi, ale oni go znali to imię przez 14 stuleci, ale nie znali tego, kim on jest. I dlatego Chrystus, kiedy się modlił w ogrodzie Getsemane, w 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana, sześciokrotnie wymienia imię Ojciec i mówi: Ojcze, ja objawiłem imię Twoje. I my musimy uwierzyć, że Chrystus jest tą doskonałą drogą, tym przykładem miłości Ojca i dzięki temu Chrystusowi, któremu służymy, my mamy znaleźć się w domu Ojca. Mamy odbijać charakter Boga Ojca. Bóg stworzył nas na swój obraz oraz na swoje podobieństwo. I bardzo dużo mówimy o Duchu Świętym, mówimy o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, ale tak mało, bo to musi być z objawienia, to musi być z doświadczenia, mówiliśmy, czy mówimy o miłości Ojca, o Bogu Ojcu. I to, ta nauka, czy też to objawienie Słowa Bożego ma o tyle znaczące dla nas znaczenie, ważność, z jakiego powodu? Że to ma odbicie na nasze życie. Bóg tak stworzył świat, że jest Ojcem, że wszystko, co jest tu stworzone na całym świecie, w całym wszechświecie, jest stworzone przez Ojca. I Pan Bóg również, stwarzając rzeczy na ziemi, stwarzając istoty ludzkie, on nigdy nie zamierzył, żeby te istoty żyły w oddzieleniu od Niego. I Bóg umieszcza tą swoją cechę, cechę ojcostwa w człowieku, ażeby przez ziemskiego Ojca była widoczna ta miłość Boga Ojca. I jak wiemy, że diabeł zawsze niszczy to, co czyni Bóg. I stara się to zamydlić, stara się to zniszczyć i ukazać w bardzo złym świetle Boga. I z uwagi na to, że diabłu udało się sprowadzić grzech, skusić człowieka do grzechu, ten obraz został bardzo mocno zniszczony, co wcale nie znaczy, że nie jest aktualny, co wcale nie znaczy, że Biblia i prawda o Bogu, ono nie ma swojego znaczenia. I pamiętajmy o tym, iż ojcowie ziemscy mają odbijać ten obraz Boga Ojca. Z uwagi na to, że my tego nie widzimy, z uwagi na to, że nasi ojcowie, no nie można powiedzieć, że nas nienawidzili, ale że w jakiś sposób nas kochali, ale nie okazywali nam tej miłości Ojca, dlatego też ludzkość, wielu ludzi wzrasta w pewnej takiej dysharmonii i z tego powodu ich życiu jest pustka. Jest bardzo ważną rolę gra miłość matki, ale miłość ojca to jest całkowicie co innego. To jest na innym poziomie, ma inną ważność, dlatego że tylko ojciec, Bóg tak zamierzył, ma dawać poczucie bezpieczeństwa. Tylko ojciec ma dawać poczucie pokoju i ojciec dawał tożsamość człowiekowi. I ojciec z tej racji, że Bóg tak zamierzył, ma wiele funkcji do spełnienia. I my żyjemy w świecie, kiedy diabeł odbiera tę odpowiedzialność i prowadzi człowieka do, żeby nie był odpowiedzialny za swój los oraz za losy innych osób. Z tej racji ten obraz jest, jak powiem, zamglony, jest zniekształcony, co wcale nie znaczy, że jest nieaktualne nauczanie Biblii. I Bóg chce to wszystko odnowić. I Chrystus jest tą drogą do Ojca. Jezus jest tą prawdą, że poznawszy prawdę i głoszonego słowa, my poznajemy prawdę o Ojcu. I Jezus jest jednocześnie życiem, aby mieć to życie z Ojca. My nie możemy żyć sami z siebie. Jeżeli my odchodzimy od Boga, to również będziesz żył życiem zależnym od kogoś. Ten wszechświat jest tak stworzony, że nie może być próżni. Bóg stworzył człowieka, żeby miał relację z Bogiem i z uwagi na ten grzech człowiek odciął się od relacji z Bogiem. I na to miejsce zawsze przychodzi jakaś druga siła, to jest siła ciemności. I ludzie, którzy odpadają od Boga, oni nie znaczy, że nie znają, nie wiedzą o Bogu, z tym, że przychodzi duchowy wpływ ducha tego świata, ducha diabelskiego i oni żyją. I to on może funkcjonować blisko tych, którzy żyją według Boga i są uzależnieni od Boga. I człowiek, ojciec ma szczególną odpowiedzialność przed Bogiem. Powiedziałem o tym nadawaniu tożsamości. Ojciec ma również ogromną rolę w kierunku zapewnienia czy też wprowadzenia dzieci, potomków w wierze ku Bogu. Zobaczcie, w Starym Testamencie polecenie zabicia baranka w czasie Paschy nie było złożone na rzecz babci, na rzecz matki, ale względem ojca. To ojciec decydował o tym, czy jego rodzina będzie ocalona, czy też nie. I ojciec miał wybrać z baranka, i ojciec miał zabić baranka, i ojciec miał pomazać odrzwia, nie kto inny. Nie kto inny, tylko miał to uczynić ojciec. Ci, którzy tego nie uczynili, narazili na śmierć swoich pierworodnych. I my możemy powiedzieć, że również Nowy Testament składa na ojców ogromną odpowiedzialność. Że ta odpowiedzialność ojca wcale nie przestała mieć swojej ważności. I pokażę wam jeden przykład ze Starego Testamentu, który ukazuje nam coś, co jest istotą, jedną z głównych odpowiedzialności ojca, jakim jest zapewnienie życia duchowego, czy też ochrony dla nas nad swoimi dziećmi. I oto w Księdze Joba w pierwszym rozdziale jest opisana historia jednego z najbogatszych ludzi może tamtejszych czasów, bardzo bogaty człowiek, który jednocześnie był tym, który kochał Boga. Ja pamiętam, że kiedy wzrastałem bez Chrystusa, to było takie nauczanie, tak wprowadzano, że święty to musi być tylko ten, który jest zakonnikiem, który nic nie ma, który tylko ma na sobie jakieś ubrania i który jest, umartwia się, tylko taki może trafić do nieba i taki może być święty. A bogaty, to zawsze i słyszałem to nauczanie, że bogaty nie przejdzie przez ucho igielne, tak? Że z tego bogactwa nie przeciągnie. I tak to wykształciło we mnie taki pewien obraz, że jednak osobą, którą Bóg ma upodobanie, to musi być osoba biedna. A osoba bogata, to są to już osoby już drugiej kategorii. I my tak myślimy, że biedny to jest dobry człowiek, a bogaty to jest zły człowiek. Ale ja chcę powiedzieć, jest masa ludzi biednych, ale bardzo złych. Jest masa ludzi bogatych, którzy ma serca, aby dawać. Istotą rzeczy nie jest bycie bogatym, ale istotą rzeczy jest, czy ty jesteś chciwy, bo chciwość jest też bałwochwalstwem. Bóg szuka naczyń, którym chce dawać środki, którym chce dawać bogactwo ku jednemu, aby on mógł użyć to dla chwały Królestwa Bożego. I oto w Księdze Joba w pierwszym rozdziale jest opis historii pewnego bardzo szczególnego człowieka. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. A więc zobaczcie, w ziemi Uz żył człowiek, mężczyzna, o którym Duch Święty wskazuje, że miał cztery unikalne cechy. A więc był to człowiek bardzo nienaganny, czyli on nie odwalał chałtury, fuchy takiej, że wiesz, że coś pomalował, a odszedł, a to odpadło. On był nienaganny w swoich manierach, w swoim zachowaniu, w swoim postępowaniu. Dalej, był to mąż bardzo prawy. Co to znaczy prawość? I to też związane. Bogobojny, a więc bał się Boga i stronił od złego. I czytamy, że on miał liczne potomstwo, miał 10 dzieci. Urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Bardzo bogaty, multimilioner. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. A więc zobaczcie, bardzo bogaty człowiek. I dzieci również były bardzo bogate, gdyż każdy miał swój dom. Ilu z was tutaj obecnych, ich dzieci już mają swój dom? Podnieś swoje rękę, podnieś. Patrz, nie ma, jedna osoba. Czyli twoje dziecko ma już dom, swój własny. Tak? Można tak powiedzieć? Już mieszka w swoim domu, na własność, to dom jest? Tam jest, każdy z nich miał dom. I wyprawiali różnego rodzaju uczty. I co się wydarzyło, że gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie każdego z nich. Myślał bowiem, że może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. A więc zobaczcie, to był człowiek przepełniony modlitwą. To był człowiek, który dbał o swoje dzieci. Jaka jest natura wychowania obecnie dzieci? Żeby dziecko miało wykształcenie i potem, bo jak będzie miało wykształcenie, gdzieś się dobrze albo wrzeni, to będzie miało kasę, będzie dobrze ustawione. A więc ludzie patrzą na coś bardzo przyziemnego, że tu jest sukces, jakby przyszłość tego dziecka lokują w dobrach materialnych i w tym świecie. I to jest myślenie ludzi świata. Job myślał inaczej. Job miał za zadanie jako ojciec wprowadzić dzieci w bojaźń Bożą. I on dbał o to, aby te dzieci żyły były przed Bogiem w porządku, żeby one żyły bez grzechu. I zauważcie, kiedy były te dni uczty i kiedy się kończyły, to on miał obawę o to, nie miał obawy o to, że ileś tych owiec, kozów trzeba było zabić, żeby tam urządzić ucztę. Ale jego obawą była jedna obawa, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Czyli on troszczył się o coś, co jest wieczne. I on się wstawia, on składał ofiary. My wiemy, że my w Nowym Testamencie już nie mamy bezkrwawych ofiar, bo jedna ofiara na krzyżu już była dokonana, to jest ofiara na Chrystusa. Ale list do Hebrajczyków powiada, że składamy ofiarę naszych ust, a więc dziękczynienie. Czyli nowotestamentowa ofiara jest to ofiara dziękczynienia za ludzi. I Biblia powiada, że mój Job składał takie ofiary, a więc on się modlił. Bo kiedy ty się modlisz, kiedy ty zaczynasz dziękować za człowieka, to tak naprawdę ty otwierasz niebo dla niego, że to obecność Boża spływa na tego człowieka i że ten człowiek może być w ochronie w obecności Bożej. Czy to jest zrozumiałe? I my wiemy, że zachowanie Joba, to co się wydarzyło, on w pewnym momencie wszystko stracił. A więc można było powiedzieć, że to jest naprawdę facet bardzo tragiczny. No i cóż mu z tego wyszło, że on się modlił? Przecież stracił dzieci. Jakby się nie modlił, może by nie stracił, tak? Ale to jest myślenie ludzi, których spojrzenie jest spojrzeniem teraźniejszości, spojrzeniem ziemskim. Bo kiedy my znamy całą księgę Joba i kiedy postąpimy tak, jak mówi list do Hebrajczyków, naśladując koniec ich wiary, to zobaczymy, że Job jest człowiekiem zwycięstwa, jest wzorem wiary. Zobaczymy, że Job miał coś, co podobało się Bogu. I Job miał również oskarżycieli, krytykantów, którzy oni mu zarzucali, tylko ta krytyka nie była w stylu, jak to teraz Platforma rządzi z PSL-em i opozycyjna partia wytyka cały czas, tylko ta krytyka wobec niego była krytyką biblijną, że oni wskazywali fragmenty biblijne mówiące o tym, że Job niewłaściwie się zachowywał, że Job niewłaściwie żył. A to było wszystko do momentu, dopóki nie przyszedł Bóg. I kiedy przyszedł Bóg, to Bóg powiedział do Joba, przemówił do Joba i przemówił również do tych jego przyjaciół. I wiecie, to byli przyjaciele, którzy wbijali tak naprawdę nóż w plecy Joba. I Bóg przemówił do Joba, do tych oskarżycieli, do tych krytykantów Joba, aby oni, że jego gniew zapłonął przeciwko nim. I zobaczmy w 42 rozdziale na stronie 581. Po tym, kiedy Pan Bóg przemówił do Joba, kiedy Bóg objawił się Jobowi i powiedział mu o tym, kim on jest, wówczas Job zaczął się kajać i powiedział, że ja tylko ze słyszenia o tobie wiedziałem. Słuchajcie, przecież to był człowiek, który miał cztery cechy, których nie mieli inni ludzie. I kiedy Bóg mu się objawił, on mówi, Boże, ja się kajam, ja moje oko cię ujrzało, ja odwołuję moje słowa, kajam się w prochu i popiele, a więc Job zobaczył swoją grzeszność. I kiedy on się uniżył, kiedy Bóg przyszedł w objawieniu, wtedy Pan wypowiedział słowa do Elifaza z Temanu, że mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, tak jak mój sługa Job. I Bóg nakazuje, aby ten Elifaz ze swoimi przyjaciółmi poszli i złożyli, zabili 7 byków, 7 baranów i aby poszli do sługi Boga, Joba, i złożyli je na ofiarę całopalną za siebie. A więc zauważcie, Bóg tak do nich przemówił, że gniew mój rozpłonął na was. I ci ludzie w pysze, którzy byli, unieżyli swoją głowę i poszli do Joba i mówi, Jobie, złóż ofiarę za nas, dlatego że Bóg się na nas gniewa. I Job, mój sługa, będzie się modlił za was, mówi Bóg, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Czyli kiedy ci ludzie, i tak, ktoś by powiedział, że Job ma rację, a ci trzej, on nie ma racji, my mamy rację. Kto ma rację? Wypada, że ty masz rację, ale zawsze jest gdzieś właściwa racja. Rację ma Bóg. I Bóg przemówił, kto ma rację, że sługo jest Job, a wy musicie pójść do niego, złożyć ofiary. Kiedy on się będzie za was modlił, wtedy ja powstrzymam mój gniew, dlatego że mój gniew płonie przeciwko wam. A kiedy Bóg się gniewa, to wiecie, co się może stać. I oni poszli do Joba i uczynili to, co im polecił Pan. I Pan wysłuchał Joba. A więc Job zaczyna się modlić o wrogów. I kiedy ty się modlisz o Jobów, kiedy ty się modlisz o wrogów, tak jak się modlił Job, wówczas Bóg coś zmienia względem ciebie. I coś zaczyna się dziać. I co się wydarzyło? Że Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. A więc ci nasi wrogowie, którzy plują na nas, którzy krytykują nas, którzy tak naprawdę uśmiechają się, ale kiedy tylko odejdziesz, to... Znacie takich? Spotkaliście się z czymś takim? To my mamy się o tych ludzi modlić. I kiedy my będziemy się modlić o tych ludzi, dzieje się coś szczególnego dla nas, że Bóg nam błogosławi. I Pan Bóg zaczyna pomnażać to, co Job miał w dwójnasób. Czyli na początku, i jest napisane w 12 wersecie, że Bóg błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Także miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. A więc okazuje się, że Bóg daje mu dwa razy więcej. I zawsze jest tak, że kiedy ty jesteś posłuszny Bogu, to Bóg będzie ci przymnażał. I pytanie, czy Bóg mu przymnożył dzieci? Oczywiście, że mu przymnożył, bo jest napisane, że miał także 7 synów i 3 córki. I w całym kraju nie było tak pięknych kobiet, jak córki Joba. I on był tak bogaty, że dał im dział dziedziczny. No ale ktoś się zapyta, no ale zaraz on się modlił, a gdzie są tamci? Tamci poszli do nieba. A więc jakie to ma dla nas znaczenie? Że my, modląc się jak Job, za dziećmi, my tak naprawdę możemy stworzyć wokół tych osób atmosferę, która ułatwi odniesienie powodzenia. I czy tamte pierwsze dzieci odniosły powodzenie? Ja chcę powiedzieć, że tak. Przeznaczeniem każdego dziecka wierzącego jest co? Jest niebo. A więc te dzieci znalazły się wcześniej już w niebie. A co by było, gdyby on się nie modlił? I tak ludzie gdybają, a gdyby się nie modlił? A ja ci powiem, gdyby się nie modlił, mogłyby te dzieci nie być w niebie, tylko byłyby w piekle. Tak? A więc dla nas lepiej modlić się, dlatego że nasza modlitwa będzie skierowywała te dzieci ku poszukiwaniu oblicza Boga. Ja pamiętam takie świadectwo, które słyszałem z ust pewnego pastora, który mówił o pewnym bardzo wielkim alkoholiku gdzieś na Śląsku, że ten człowiek wychował się tak naprawdę w domu kobiety bardzo wierzącej, bardzo pobożnej, która służyła Bogu, która była wielką pomocą w kościele i ona samotnie wychowywała swojego syna. I do tego domu przychodziło bardzo wiele osób z prośbą o pomoc. Ona nikomu nie odmawiała. Czymkolwiek, cokolwiek miała, dzieliła się z tymi ludźmi. Poświęcała czas, modlitwę. Zawsze była osoba, aby służyć. I kiedy ten chłopak osiągnął lat 18, to powiedział do swojej matki: mamo, ja już dosyć jestem w tym domu, ja już sobie dam radę, ja już mam 18 lat, mam dowód, ja wychodzę z domu i ja będę żył według tego, jak ja chcę. I to był ogromny ból dla matki, która włożyła całe swoje życie, aby wychować syna jak najlepiej. On wychowywał się w środowisku chrześcijańskim. I ten syn stał się marnotrawnym synem i za jakiś czas do matki dochodzi informacja, że syn popełnił przestępstwo, został skazany i znajduje się w zakładzie karnym. A więc słuchajcie, to jest straszny cios do życia tej kobiety, która dla wszystkich była znana jako osoba, która służy. I można by powiedzieć, wszystkim służyła, ale gdzie ten syn? I ten syn siedział w więzieniu. Znał Biblię, wyszedł z więzienia, ponownie wrócił do więzienia, wyszedł z więzienia, znów wrócił do więzienia. I to było, a matka nie przestała się ciągle za niego modlić. I wiecie, jej ostatnią modlitwą była modlitwa, ostatnie słowa, które wyszły: Boże, Ty zbaw mego syna, niech on wróci do Ciebie. I ona zmarła. Syn nawet nie był na pogrzebie, dlatego że jeżeli odsiadujesz wyrok karny, nie zawsze władze więzienne pozwolą ci pojechać na cmentarz, na pogrzeb. Pamiętam kilka lat temu w Radzyniu był jakiś pogrzeb, przywieźli jakiegoś skazańca, to w łańcuchach, na nogach oraz na rękach. I tak właśnie szedł do kościoła i w taki sposób występował na pogrzebie. Bo służby te więzienne bały się, że on może uciec. I dlatego, żeby uniemożliwić mu to w taki sposób go wyrażono mu zgodę, ale w taki sposób zastosowano takie środki zabezpieczające. I on za jakiś tam czas, on wyszedł z więzienia i wiedział, że nie ma do kogokolwiek wrócić. Mówi, nie ma matki, nie ma domu. Co to zrobić? Wychodził, wracał z więzienia i takiego życie więzienne. I kiedyś błąkał się po mieście i zobaczył afiszę o ewangelizacji, że będzie głoszona Ewangelia, będzie modlitwa ludzi potrzebujących, ludzi chorych. I on sobie przypomniał te lata dzieciństwa, kiedy w ich kościele, kiedy matka go prowadzała na takie spotkania i wiedział, że to na pewno są wierzący chrześcijanie takie robią. I on tam postanowił pójść. Mówi, oni zawsze pomagają, moja matka pomagała, to może i mi dadzą jakąś miskę, może dadzą mi jakieś ubranie. I poszedł do tego kościoła, ale nie po to, aby słuchać Słowa Bożego, ale po to, żeby odczekać i na samym końcu podejść do pastora i powiedzieć, kim jest, i że prosi o strawę, prosi o ubrania. No i tak usiadł z tyłu tego miejsca, tego kościoła, gdzie była głoszona Ewangelia i ten głoszący słowo głosił i słowa, które przekonywał, które mówił, były w takiej sile przekonania, że Duch Święty użył tych słów i mówił właśnie do niego, do tego, który wyszedł z więzienia. On był tak dotknięty przez Boga, że wybiegł z końca i pobiegł prosto na początek i upadł przed tą kazalnicą, żeby płakać. I kałuża łez. Wypłakał jakby całe swoje życie. I on się nawrócił do Boga i potem jeszcze służył ileś lat Bogu, z tym, że jego ciało, jego narządy wewnętrzne, wątroba były tak zniszczone, że on długo nie pożył. Ale tamte już od tego momentu, kiedy wrócił do Boga, on poświęcił swoje życie całkowicie Bogu. A więc wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, wiele może szczególnie modlitwa ojców. I Job, z uwagi na to, że się modlił, to on przepraszał Boga za grzechy. Dlatego te dzieci mogły być w tej obecności Bożej. I ja wierzę, że one trafiły do nieba. Ale później Bóg pomnożył mu rodzinę, bo dał mu znów 7 synów i 3 córki. I co robi modlitwa ludzi wierzących? Co robi modlitwa ojca? A więc zobaczmy w tym pozycję ojca. Czy ojciec się modli? I ta modlitwa to nie jest tylko, że się przeżegna i powiesz 10 przykazań, przykazania kościelne albo jeszcze jakieś, no i idź w spokoju. Ale to modlitwa musi być z serca. To jest modlitwa, którą ty, kiedy ojcowie otwierają usta i zaczynają się modlić, to Bóg wkłada Duch Święty słowa i on uwalnia obecność pańską nad życiem dzieci. A więc rolą ojców jest modlitwa za ich dzieci. I Job nieustannie prosił o powodzenie. Nie tylko materialne, bo oni mieli materialne powodzenie, ale on troszczył się o to powodzenie duchowe, aby ich życie było przed Bogiem właściwe. I naszą ofiarą dzisiaj, jak podkreślam, jest modlitwa dziękczynna. I kiedy prosisz za swoje dzieci, to jest tak naprawdę prośba do Boga, aby wszelkie owoce płynące z krzyża, owoce błogosławieństwa stały się również udziałem, stanowiły powodzenie, źródło powodzenia dla twoich dzieci. I wiemy, że te dzieci zginęły w bardzo tragicznych okolicznościach, ale one były u Pana. I my jako ludzie wierzący musimy jeszcze o jednej rzeczy wiedzieć, że brak miłości ojca on powoduje, że ludzie rosną w poczuciu odrzucenia. Bo, podkreślam, miłość matki jest czym innym, aniżeli miłość ojca. Pewien wierzący człowiek, dojrzały, dorosły człowiek, znalazł się kiedyś w jakimś mieście, gdzie było bardzo zimno, gdzie było bardzo ciemno i on nie wiedział, gdzie pójść, gdzieś w jakim przypadkiem się tam znalazł. I w pewnym momencie poczuł się taki samotny. I po prostu nie wiedział, co robić. Taki samotny i opuszczony. I on zaczął się modlić: Ojcze, Ojcze, zaczął wzywać imienia Ojca. I w pewnym momencie odczuł, jak ta Boża obecność wpłynęła do jego serca, jak Bóg go zanurzył, tak jakby go wziął w ramiona i wszystko się zmieniło w jego wnętrzu. Wypełniona została ta pustka, mimo że było na dworze zimno i było ciemno oraz wiatr wiał. I ludzie, którzy wychowują się bez ojca, wtedy przychodzą, jakby są z odrzuceniem. Dlatego, że każde dziecko, które przychodzi na ten świat, ono rodzi się z wrodzonym pragnieniem miłości. Matka daje miłość, ale to jest miłość inna. I ta miłość nie wystarcza dziecku, ono potrzebuje miłości ojca, dlatego że ona niesie ze sobą całkowicie inną wartość. To właśnie w ramionach ojca dziecko może poczuć się bezpieczne. W ramionach ojca dziecko może poczuć, że jest wartościowe, że jest ważne na tym świecie. Jest też osobą cenną i ważną. I kiedy dziecko wyrasta w braku miłości ojca, wówczas pojawia się w jego sercu taka duchowa dziura. Ono wzrasta z odrzuceniem. I to odrzucenie, ono ma ogromny też wpływ na życie późniejsze tego dziecka. I objawy tego odrzucenia mogą być zarówno bierne, jak i czynne. I jakie to mogą być symptomy tych bierne? Przede wszystkim może przyjść depresja, może przyjść krytycyzm, może przyjść brak motywacji, poczucie beznadziejności, czy też nawet myśli samobójcze. Ale również są też objawy czynne w życiu takich dzieci. Może być frustracja, gniew, odrzucenie autorytetu, przemoc, przestępstwa, a nawet morderstwo. I ja nie chcę powiedzieć, że nasi ojcowie byli źli, że nas nie kochali. Z tym, że kochać, a okazywać miłość to są dwie różne rzeczy. Że dziecko potrzebuje, żeby ta miłość była okazywana. I co my możemy uczynić, kiedy sobie uświadomimy, że czegoś takiego nie otrzymaliście od naszych ziemskich ojców? To niektórzy może by chcieli żyć w takim usprawiedliwianiu swojej postawy. No, a więc ojciec mi nie dał, to ja mam prawo być taki czy taka, nieposłuszna, buntownicza, ja mam prawo grzeszyć, tak mnie Bóg kocha. Pamiętam, jak brat Brian powiedział, że miłość ojcowska, którą daje ci Bóg, on Bóg będzie ciebie kochał, nawet kiedy będziesz grzeszył. Ale pamiętaj, ty poniesiesz konsekwencje swojego postępowania, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I ja, jak Bóg da, to będę też mówił o tym, że ojcowska miłość Boża, ona wcale nie wyklucza dyscyplinowania, bo niektórzy myślą, że to może taka byłaby miłość cukierkowa. Biblia mówi, że Bóg również dyscyplinuje swoje dzieci, karci swoje dzieci, tak? Smaga swoje dzieci, że to nawet nas bardzo boli, ale to po to, żeby nas wychować, żebyśmy byli autentycznie dziećmi Boga. I kiedy my możemy uświadomić sobie, że brakowało w naszym życiu tej miłości, to tą pustkę jest w stanie zapełnić Bóg. Kiedy będziesz żył z Bogiem, kiedy ty będziesz wchodził w tą relację z Bogiem jako swoim ojcem, wtedy ty będziesz, masz wypełnioną pustkę swojego serca tą miłością i ty możesz być przemieniony. A ludzie mogą wzrosnąć całe życie w tych objawach tego odrzucenia i wtedy okazują to innym, którzy są wokół nich. Jeszcze o jednej takiej rzeczy chciałbym powiedzieć, to jest to, że ojciec wnosi wizję. Ja o tym troszeczkę mówiłem w niedzielę i chcę wam pokazać przykład dwóch ojców. Co było dla nich najistotniejsze, na co oni patrzyli. Chcę powiedzieć jedno, że Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyś ty był bogaty, był zamożny, żebyś żył w obfitości. Problem jest inny. Problemem jest miłość do obfitości. Problemem jest chciwość, problemem jest grzech. Było dwóch bardzo bogatych ludzi w tamtym czasie, to gdzieś może 1800 lat przed Chrystusem. Był Abraham i był Lot, spokrewnieni. Ludzie byli tak bardzo bogaci, że ilość owiec, ilość tego dobytku była tak potężna, że mieli problem gdzieś z wypasywaniem tych owiec. I powstawały spory pomiędzy sługami Lota oraz sługami Abrahama. I Abraham, który miał rodzinę, i Lot, który też już miał rodzinę, oni postanowili, i Abraham powiedział, posłuchaj, nie może być tak, że będziemy wchodzić w spory, będziemy się kłócić. Tak nie może być. Jeśli chcesz, jak pójdziesz tam, to ja pójdę tu. Jeśli pójdziesz ty tu, ja pójdę tam. Dał mu absolutną wolność, on go uwolnił. I teraz, jeżeli my czytamy to pierwszą księgę Mojżeszową i zobaczymy miejsca i wziąłbyś atlas biblijny, gdzie on pozostał, Abraham, to tak naprawdę Abraham postanowił być w górach. W góry to nie jest dobre miejsce. Ciężko chodzić, tak? Ponadto trzeba wypasać te owce, żeby szukać pastwisk. To jest duże zajęcie. Ale chodzi o coś, że Abraham spojrzał na coś, co jest wieczne. Osoby wierzące, zgodnie z psalmem, oczy moje skierowuje ku górze. Skąd nadejdzie mi pomoc? On naprawdę tak patrzył na to, na tego, który jest wiecznością. Patrzył na Boga. I Księga Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków, w 11 rozdziale wskazuje, że Abraham wyszukiwał czy oczekiwał miasta mającego trwałe fundamenty, którego budowniczym i stwórcą jest sam Bóg. A więc Abraham miał wizję. I wizja Abrahama było miasto wieczne, które miało nadejść na to ziemię, bo on wiedział o przyszłości ziemi. I on tą wizję przekazywał dla swoich dzieci. Czy udało mu się przekazać tą wizję, czy nie? Co? Udało mu się przekazać, czy nie? Kto jest jego synem? Abrahama. Izak. A jego synem kto był? No kto? Franek, Janek? Jakub. Mówimy Abrahama, Izaaka, Jakuba. Czyli to byli mężowie Boży. Czyli i Abraham przekazał wiarę i Izaak również o tym myślał. Jakub również o tym myślał, o tej wieczności. A Bóg każdego z nich potężnie błogosławił materialnie. Ale zobaczmy, jaka była droga innego ojca, Lota. Lot miał też wielki majątek i tak się obejrzał, i to w Księdze Mojżeszowej jest napisane, i skierował swój wzrok w kierunku równin nad Jordanem, które były pokryte bujną roślinnością. I on sobie pomyślał, mam tyle owiec, te owce muszą żyć. Ale oprócz tego na tej równinie są miasta bardzo bogate. I jedno z takich miast to była Sodoma. Było 5 wielkich miast, którym jakimiś sojuszami były połączone. I on sobie pomyślał, skierował oczy, ale na miasto tutaj ziemskie. Z tym, że on nie obawiał się, czy też nie wziął pod uwagę ogromnego zagrożenia, jakie niesie życie w takim mieście. I on potem w tym mieście mieszkał, nabył dom, tak? Miał żonę, miał córki i to miasto było całe w grzechu. I pamiętamy, czyli Abraham skierował zapłatę, skierował oczy na wieczność, na miasto, które ma trwałe fundamenty, na to złoto Jerozolimę, które ma nadejść. To miasto jest przed nami dla nas, to miasto było również dla niego, przed tym w przyszłości, które miał odziedziczyć. Ale Lot skierował oczy na coś ziemskiego, którego można było dotknąć. I teraz chcę, żebyście pomyśleli, jaki jest los rodziny ojca Abrahama i jaki jest los rodziny Lota. A więc jaka była wizja Abrahama i jaka była wizja Lota? I jakie są konsekwencje tego? Czyli z wizji Abrahama, którą włożył do te wieczne rzeczy w życie synów, my dziedziczymy. Dlatego, że Biblia mówi, że będzie nas tak wiele, jak gwiazd, to nie będzie nie do zliczenia. Czy jesteś dzieckiem też Abrahama? Przez Chrystusa. Amen? I zobacz, ja to wziąłem. Mój prapradziad, że był człowiekiem wierzącym i błogosławieństwo rozciągnęło się do tysiącznych pokoleń. Tak jak Biblia mówi w dekalogu, błogosławi do tysiącznego pokolenia ludzi, którzy kochają Boga. A więc takie błogosławieństwo rozciągnięte. I drugi ojciec skierował zapłatę, ale na to, co jest ziemskie, na materialne rzeczy. I zamieszkał, kupił sobie dom, był bogatym człowiekiem. Ale pewnego dnia do tego miasta zawitali niebiańscy posłańcy z misją wyprowadzenia go z tego miasta. On był ocalony z powodu modlitwy jednego świętego człowieka, jakim był Abraham, który z Bogiem się układał. Boże, a jeżeli tylko 10 osób się znajdzie z 50, Bóg mówi, nie zniszczę. Nawet dziesiątki Bóg tam nie znalazł. I ci aniołowie mówią tak, Locie, wyprowadź swoje córki, wyprowadź swoją żonę i wyprowadź swoich zięciów z tego miasta, dlatego że na to miasto przyjdzie sąd. Czy wszyscy przyjęli tę wizję sądu? Słuchajcie, Zięciom wydawało się to niedorzecznością, że może być sąd. I tak samo teraz ludzie żyją z takim poczuciem, to jest niedorzeczne, że sąd Boży może przyjść. Jaki sąd, ty będziesz mi mówił? Zięciowie zostali. Wyprowadził, aniołowie wprowadzili Lota, dwie córki i żonę. I żona obróciła się w tył i zamieniła się w słup soli. I teraz zobaczcie, rodzina Abrahama i rodzina Lota. Zostaje tylko dwie córki. I pamiętamy, że córki upiły pisy ojca i weszły w związki kazirodcze. Jakie narody się urodziły, które później jakie problemy czyniły Żydom. I teraz, czy ten człowiek, co on sobie mógł myśleć? Jak on mógł się czuć? Czy mnie rozumiecie, czy ja chcę wam przekazać? A więc można powiedzieć, że to jest przegrany człowiek. Zgadza się czy nie? A jaki Abraham? A więc jaką wizję przekazujesz? I często babci, dobrze wnuczku, dobrze wnusiu. Dziadkowie też dumni są z wnuczka, z wnusi. Aki dobrze się uczy, tak, dobrze się uczy. Będziesz lekarzem, będziesz adwokatem, będą ci dać pieniądze, będziesz jeździł samochodem, a nie rowerem. I po prostu i charakter, tak wiecie, podbudzają. Masz wnusiu, czy wnuczku, czy wnuku po 10 zł. Ja pamiętam, miałem takiego wuja, on był bardzo skłonny do dawania obietnic. Jak sobie gulnął? Wtedy był bardzo rozmowny. Co ja ci nie kupię? Ale te jego obietnice, one przystały jak bańka, jak się obudził, już nie pamiętał. Wiecie, jak to mówią, a głupiemu radość. I obiecywał różne rzeczy, że to kupi, nic nie kupił. Bo to alkohol dawał w jego głowie o sobie znać. I my możemy robić błąd. Pewien wierzący człowiek, jakiś profesor na Uniwersytecie Chrześcijańskim, był dyrektorem tego chrześcijańskiego uniwersytetu, to wypowiedział się, że do jego uniwersytetu trafiają dzieci z chrześcijańskich rodzin. Rodzice deklarują swoje chrześcijaństwo, wiarę chrześcijańską. I uważali, że ich dzieci są również chrześcijanami. I on pytał się każdego z tych studentów, którzy tam trafiali, słuchajcie, kiedy twoi rodzice posłali cię do tej szkoły, czy powiedzieli ci, jaka jest najważniejsza rzecz w twoim przyszłym życiu? Czy powiedzieli ci, że jest to bycie wiernym sługą Jezusa Chrystusa? I on powiedział, że tylu studentów miał i żaden nie wypowiedział, nie odpowiedział tak. Czyli oni szli na te studia, ale żaden nie miał motywacji, żeby te studia, które zdobędę, renomowane studia, żeby one mi pozwoliły służyć Bogu, żeby mi pozwoliły być wiernym sługą Boga. A motywacja jaka inna? Będziesz miał dyplom, który ci otworzy pracę, będziesz miał dużo pieniędzy, będziesz bogatym człowiekiem, będziesz lepiej żył niż my. I my możemy taki sam błąd robić. To nie jest nic złego, że uczą się dobrze, że chcą się uczyć, że chcą zdobyć zawód, chcą zdać wykształcenie. I to chwała Bogu. Bóg chce mieć mądrych ludzi. Tylko ty, co im wkładasz? Jaką wizję im wkładasz? Wizję tego miasta tu na ziemi? Czy też będziesz wkładał też wizję tego miasta, które jest w niebie? Wiecznego miasta. Tych wiecznych wartości. I tego nie może zrobić nikt inny, jak tylko ty. Jeżeli masz wpływ, to ma czynić ojciec. Jeżeli ojciec to będzie robił i dzieci będą widziały, że ojciec tym żyje, również i one będą żyły. Ja byłem na konferencji, gdzie wypowiadał się jeden bardzo znany muzyk, chrześcijański muzyk, i on mówił o wierze swojego ojca. Mówił o tym, jak ojciec postępował, jak ich błogosławił, jak prorokował. Ileś lat temu wyprorokował sytuację, która będzie w tych dniach na Ukrainie, bo to był Ukrainiec. I ten człowiek żyje Bogiem, mówi, to Ojciec zaszczepił w nas tą miłość. To Ojciec zaszczepił w nas tą wiarę do Boga, do modlitwy do Boga, studium Słowa, żeby tą dyscyplinę przed Bogiem. Ojciec to wszystko wkładał. Ojca już nie ma, ale ja jestem. I ja również teraz to przekazuję swoim dzieciom. I dla nas jest bardzo istotne pytanie, jaką wizję wkładamy w życie dzieci. I tak samo można byłoby zmienić nauczanie i mówić o tym, jaki będziesz piękny, jaki będziesz bogaty, jak będzie ci się to wszystko dobrze powodziło. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyście mieli domy, żebyście mieli samochody. Nie ma nic przeciwko temu, żebyś ładnie wyglądał. Ale co jest priorytetem twojego życia? Co jest na pierwszym miejscu? Bo może się okazać, że tak naprawdę tyle wysiłków wkładasz, aby zapewnić byt, wszystko i na koniec wyjdziesz tak jak Zabłocki na biznesie z mydłem i wyjdziesz tak jak Lot. Ile jest takich przykładów z naszego kraju, kiedy ludzie wyjeżdżają, dawniej wyjeżdżali za ocean, teraz wyjeżdżają za granicę, za Odrę, teraz wyjeżdżają po drugiej stronie Bałtyku, albo po drugiej stronie kanału La Manche. I jakie są konsekwencje, że mamy masę dzieci, jak to nazywają, emigrantów, które zostaje z matką, albo zostaje z babką czy z dziadkiem, a młodzi jadą, zarabiają. To jest tragedia. I dzieci już są skrzywione. Lepiej mało nabyte sprawiedliwe. Jeśli Pan domu nie zbuduje, Biblia mówi, trudno się trudzisz. Daremnie rano wstajesz, późno się kładziesz, spożywając chleb w troskach. Bo i tak przyjdzie Bóg i tego nie ma. I zobaczcie też, jaka była postawa Joba. Job stracił wszystko. Tak? Wszystko. Tylko żony. Żona prawdopodobnie żyła i ona też mu do wiwatu dodawała. Mówi, złożyć Bogu i umrzyj. Ale on był przy Bogu i Bóg powiedział, sługa mój Job. I znajduje się w kategorii tych sprawiedliwych, świętych sług przed Bogiem. Job, mimo że stracił wszystko, to nie stracił wiary w Boga. I Bóg mu wszystko zwrócił. Bo dlatego, jeżeli ty będziesz miał zaszczepioną wiarę w sercu, jeżeli ty będziesz trzymał Boga, to Bóg ci to wszystko zwróci. Pan mu pomnożył to wszystko, tak? Dwa razy większy biznes. Jaki wzrost? Mówimy, gospodarki świata mają recesję. Gospodarka spowolniona, rozwój. A tam u niego był rozwój. Ile owiec? Słuchajcie, ile to pracy, ile tam sług musiało być. Tam nie było takiego jak w czasach Zagierka, że najpierw krowy dojono ręcznie, a potem jakieś takie specjalne dojarki. No i chłopi chcieli mieć te dojarki. Tam nie było. Czyli musieli to wszystko doić. Ileż ludzi musiało to obrabiać. Ileż wody musieli dać tym zwierzętom. I Bóg mu pomnożył. Dzieci stracił. Czyli można by powiedzieć tragiczny człowiek. Ale te dzieci trafiły tam. Trafiły do nieba. I Bóg następne osoby dał. Dał znów mu 7 synów, 3 tryzurki. I Biblia mówi, że były tak piękne, że nawet nie było żadnych kategorii jak na Miss Europy czy Miss Uniwersum, żeby ocenić tą piękność, bo miały piękno w oczach Bożych. W całym kraju była uroda, ale też miały coś, co było od Boga. I teraz, jeżeli my będziemy wkładać te rzeczy, jeżeli będziemy pokazywać te rzeczy wieczne, jeżeli będziesz wskazywał na Boże priorytety, tak jak zaczęliśmy mówić o tym, że Bóg na pierwszym miejscu, a tu były takie osoby, które teologię próbowały stwierdzić, nie, rodzina jest na pierwszym miejscu. Nie, jest Bóg. Jest Bóg. Ten, który postawił rodzinę na swoim miejscu, jego imię jest Lot. Bo chciał im dać byt. Pomyślał, jaki będzie wzrost. Mówi, to jest łatwy biznes. Przecież tyle ludzi mieszkało w takiej Sodomii, niektórzy mówią, że nawet może ze 30 tysięcy. 30 tysięcy, no niech każdy nawet weźmie jedną butelkę mleka. litrowego. Potrzebne im jest masło, potrzebne im jest mięso, potrzebne im są skóry, potrzebne im są ubrania, a więc będzie wełna z owiec. Ależ mam biznes. On zobaczył to miasto swoimi oczyma. Mówi, tam będę żył. Ale tam jest opisane, że ludzie byli źli, że tam był grzech. I teraz w ostateczności majątek Lota gdzie się znalazł? Co on wziął tylko z Sodomy? Nic nie wziął. Portki, jakieś tam klapki i to co i coś jakoś narzute. Ale to jest tragiczna postać. Przeczytajcie o Locie. A przeczytajcie o Abrahamie. I teraz moje pytanie brzmi. Jak chcesz, z kogo chcesz brać przykład? Z Abrahama czy to z Lota? Wybór należy do ciebie. Niech Pan Bóg skieruje nasze oczy zawsze na te wieczne rzeczy. Halleluja. Niech Bóg was błogosławi.